Chwała Bogu. Chciałbym dzisiaj podzielić się Słowem Bożym z drugiej księgi Samuela. Teraz właśnie jestem w trakcie czytania ksiąg Samuelowych i staram się je czytać ze zrozumieniem, co nie znaczy, że wcześniej tego nie robiłem, ale teraz, kiedy czytam te fragmenty Bożego Słowa, to proszę Pana, żeby On pokazał mi coś, czego nie widzę, albo coś, co jest ważne dla mojego życia. Wiecie, czasem człowiek, czytając takie po raz kolejny jakiś werset, czy może cały rozdział jakiejś księgi, czytamy ją i pamiętamy, co będzie na następnej kartce i jakoś tak, wiecie, nie przykładamy się specjalnie już do tego, tylko jakby przelatujemy to słowo. I ja postanowiłem tak jakby wgryźć się w te księgi Samuelowe, chociażby dlatego, że no można powiedzieć, że znam je na pamięć. Myślę, że te historie o Dawidzie, o Samuelu, są znane nam bardzo, bardzo dobrze. I często przez to, że są one dla nas takie oczywiste, gdzieś one nam, takie ważne prawdy, przechodzą nam gdzieś między palcami. I to, co chciałem dzisiaj wam powiedzieć, czym chciałem się podzielić, to jest to, że źle jest dla człowieka wierzącego, kiedy jest w miejscu, gdzie Bóg nie chce, żeby był. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że zawsze jest wyjście z sytuacji, kiedy człowiek się pogubi, pobłądzi, ale także taką jedną rzeczą, że zawsze są też konsekwencje, kiedy pobłądzimy. Wiecie, ludzie czasami myślą, że to, że są ileś tam lat w kościele, czy może ileś lat w służbie, to, że to wszystko, te wszystkie okoliczności gwarantują im jakieś osobiste bezpieczeństwo, że już diabeł ich się nie dotknie, że nie dojdzie ich żadne pokuszenie, że to wszystko będzie tak fajnie, tak to będzie się toczyło, będziemy tylko wzrastać i krzyczeć aleluja, ale kiedy przyjrzymy się życiu Dawida, to widzimy, że tak nie jest. Wiecie, do 11 rozdziału drugiej księgi Samuela, kiedy czytamy o Dawidzie, przynajmniej kiedy czytaliśmy pierwszy raz, to widzimy, że Dawid jest wspaniałym królem. Nawet od swojej młodości, kiedy jeszcze nie był namaszczony na króla, pokonał niedźwiedzia, pokonał lwa, później pokonał Goliata, później został sprowadzony na dwór królewski do Saula. Wiele tam wycierpiał, wiele rzeczy musiał tam znosić. Zawsze wychodził zwycięsko, obronną ręką. Później toczył wojny dla Pana i to były takie no, wspaniałe rzeczy. Ludzie układali o nim pieśni, śpiewali, kiedy zobaczyli Dawida. A więc życie Dawida było takie, można powiedzieć, widowiskowe z jednej strony, ale z drugiej strony także wielu ludzi, patrząc na Dawida, wielbiło Boga, wiedziało, że Bóg działa w życiu Dawida, że rzeczywiście Bóg namaścił Dawida na króla. I Dawid jest człowiekiem dla swojego ludu wielce dobrym, wspaniałomyślnym. Kiedy przypomina sobie swojego przyjaciela Jonatana i mówi, czy nie ma kogoś z domu Jonatana, któremu mógłbym wyświadczyć jakieś błogosławieństwo. Właśnie ze względu na przyjaźń, którą miałem z Jonatanem. I wiemy o Mefiboszecie, że Mefiboszet jadał po wszystkie dni w domu króla, u stołu króla. A więc widzimy jego wspaniałą myślność, to, że Dawid był bardzo człowiekiem takim szczodrym, I pamiętał, że na Jonatana. I później te wszystkie jeszcze wojny z Amonitami. Że to był wspaniały król. I dochodzimy do tego 11 rozdziału. I myślę, że większość z nas pierwszy raz, kiedy czytaliśmy tą drugą księgę Samuela, przeżyło pewien szok. I chciałbym, abyśmy przeczytali 5 wersetów z 11 rozdziału. Następnego roku, w czasie kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Amonitów. i oblegli Rabę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid stał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu. I ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią, a właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu. Kobieta ta poczęła, posłała więc wiadomość do Dawida tej treści. Poczęłam. Może na razie te 5 wersetów. Zobaczcie, że to, co powiedziałem na samym początku, że czasami znajdujemy się w sytuacji, w której Bóg nie chciałby, żebyśmy byli. I to nie jest, nie wiem, Bożą wolą, ani to nie jest jakaś taka sytuacja, którą stworzył Bóg w naszym życiu, ale to jest nasza decyzja. To była decyzja Dawida, że on akurat wtedy, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, a wiemy, że to była wojna z Amonitami i znamy tą historię, że posłowie Dawida zostali znieważeni, zostali wysłani w pokojowych zamiarach, zostali znieważeni, no i w tamtych czasach taką zniewagę po prostu, no trzeba było jakąś wojnę wytoczyć, więc była wojna i Dawid, jak to zwykle królowie wtedy wyruszali na czele swoich wojsk, Dawid tego nie robi. On wysyła swojego dowódcę, Joaba, który ma załatwić za niego sprawę. Ale zobaczcie, że Dawid pozostał w Jeruzalemie. I czasami właśnie my też... Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Dawid, wiecie, nie poszedł gdzieś tam na przykład pić wino, tak? Nie poszedł robić jakiejś rzeczy, no nie wiem, poszedł gdzieś tam robić cokolwiek innego, ale on pozostał w Jeruzalemie. Wiecie, to tak bardzo pobożnie brzmi, gdyby ktoś spytał Dawida, a co ty będziesz robił? My jedziemy na wojnę, a ty co będziesz robił? No ja będę w Jeruzalemie, no będę chodził do świątyni, będę robił to i tamto. Wiecie, czasem ludzie właśnie mają takie wytłumaczenie dla samego siebie, że kiedy właśnie znajdą się w sytuacji, która nie jest zgodna z Bożą wolą, to znajdują sobie zaraz wytłumaczenie, ale ja tam też będę chodził do zboru, albo wiecie, no też na internecie mogę posłuchać, no też będę w Jeruzalemie, tak? Przecież nie idę do knajpy, nie idę gdzieś tam, ale będę przed ekranem i będę z wami słuchał tego, co wy macie. Myślę, że to jest zrozumiałe. Nie chciałbym jakby tak brnąć w to, tak? Ale w takiej sytuacji znalazł się Dawid. Jemu po prostu pomyślał, że no przecież tyle wojen odbyłem, tyle kampanii. Cóż się złego stanie, kiedy raz mnie tam nie będzie? Przecież mam sprawne wojsko, mam Joaba, który bardzo dobrze włada mieczem, o czym mogliśmy się przekonać, czytając wcześniejsze rozdziały. Dadzą sobie radę. Zobaczcie, król jest w takim miejscu, w którym nie powinien być. I następny werset rozpoczyna się od takiego słowa i przytrafiło się. I zazwyczaj w takim momencie wielu ludzi mówi, no ale ja nic nie planowałem. No przecież ja siedziałem w domu, przed internetem, oglądałem kazanie, aż tu nagle i przytrafiło się coś tam. I coś wyskoczyło. I zobaczcie, że Dawid pod wieczór wychodzi na balkon, czytamy, że przytrafiło się, że pod wieczór Dawid stał ze swojego łoża, przechadzał się po tarasie królewskim, wypoczęty, może lekko znudzony, a musimy pamiętać, gdzie on powinien być w tym momencie. Lekko znudzony, przechadzał się po swoim tarasie i zobaczył kąpiącą się kobietę. Wiecie, i w tym momencie... Czy z takiego momentu jest jakieś wyjście dla nas? Oczywiście to, co powinien zrobić Dawid, to powinien się odwrócić i wyjść z tego tarasu. Miał tam swoją służbę, posłać do tej kobiety i powiedzieć, słuchaj kobieta, wstaw sobie jakieś zasłony, bo cię widać, tak? To jest taka naturalna reakcja, którą powinien ten człowiek zrobić, którą Dawid powinien zrobić. Wiecie, Tak się zastanawiałem, czy nam się czasem zdarzają takie rzeczy, jak się zdarzają Dawidowi. Chodzi mi o taką sytuację, że coś zobaczymy. Tak, zdarza nam się. Kiedy? Nie wiem. I jesteśmy na przykład w zakładzie wulkanizacyjnym, gdzie wymieniamy opony. Tak? Wchodzimy i pierwsze, co widzimy, to czasem gdzieś tam brudnego mechanika, ale zaraz taki wielki kalendarz na ścianie. No na pewno nie jest to kalendarz z oponami. I ale co wtedy robisz? Czy patrzysz się na te opony, czy po prostu wychodzisz albo opuszczasz głowę, tak? To jest twój wybór. Ty możesz wybrać, co robisz dalej. Kiedy jedziemy gdzieś tam, nie wiem, do Warszawy, duże miasto, tak? Wielkie billboardy, reklamy. Te reklamy w dzisiejszych czasach są tak agresywne, tak są naładowane, wiecie, seksem i innymi takimi rzeczami, że po prostu no, niektórzy to tylko tak chodzą. I nawet nie patrzą, czy ci wlezie pod samochód. I co wtedy robisz? Czy ty tak samo chodzisz? Też patrzysz? Czy, bo wiecie, no nieraz są ludzie tacy, co no kupię sobie ten kalendarz. Zobaczę, czy rzeczywiście w grudniu jest to samo u mnie, co tam było w grudniu. Zobaczę. I przytrafiło się. I z tej sytuacji jest proste wyjście. Wystarczy odwrócić swój wzrok, powiedzieć, Panie, przebacz, idę dalej swoją drogę, nie chcę się tym brudzić, nie chcę sobie zajmować tym w ogóle swojego umysłu, swojego serca, idę dalej. Ale zobaczcie, że Dawid nie poszedł tą drogą. Jest coś takiego jak ciekawość. I o ciekawości wiele ludowych przysłów jest ułożonych. I większość z nich rzeczywiście ma potwierdzenie w życiu. I Dawid właśnie postąpił jak ten człowiek, który kupił sobie kalendarz i rzeczywiście sprawdzał, co tam w tym grudniu jest. Czy u mechanika to te same opony były, co i u mnie w grudniu. Ciekawy był. Powiedział, posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. I tak się zastanawiałem, jak to w ogóle ta sytuacja... Jak ona wyglądała w tamtym czasie? Czy on tą kobietę gdzieś tam zobaczył daleko, on tam kilometr dalej i nie wiedział, kto to jest? Może pomyślał, że to Batrzeba, nie Batrzeba, może trzeba by sprawdzić? Myślę, że to nie tak wyglądało. Wiecie, kiedy ja mieszkałem w bloku, to po drugiej stronie ulicy był drugi blok i ja wszystkich znałem, którzy tam mieszkali. Tak, wychodzili na balkony, wiedziałem, że ten to wychodzi po to, żeby palić, tam było pod spodem jakieś małżeństwo, zawsze wietrzyli mieszkanie i po prostu wiedziałem, nie musiałem patrzeć przez lornetkę, a to ten. Po prostu wystarczyło już tylko spojrzeć i wiedziałem, że to są oni. Tak samo i Dawid po prostu wiedział, kto tam mieszka. Mieszkał tam Uriasz, Hetejczyk ze swoją żoną. Uriasz był przyjacielem Dawida, jest wymieniony jako jeden z 30 tych najdzielniejszych wojowników, a więc na pewno Dawid musiał go znać. Osobiście wieszał medale na jego piersi. To nie była jakaś wielka odległość, że, nie wiem, Uriasz wynajął tam przedwczoraj i on nie wiedział, kto tam mieszka. On wiedział, kto tam mieszka, ale tutaj ciekawość. A idźcie, zobaczcie, kto tam mieszka. A zobaczcie, kto to jest. I przyszli i mu potwierdzili. No rzeczywiście, to ta ładna kobieta to jest Batrzeba. Wiecie, i z tej sytuacji jeszcze można wyjść. Wiecie, już jest ciężko. Już zaczyna się coś w nas, wiecie, gotować, podnosić. Ale to nie jest tak, że nie ma wyjścia z takiej sytuacji. Zawsze możesz zwrócić się do Boga. Zawsze możesz upaść na swoje kolana i powiedzieć, Panie, za daleko zabrnąłem. Po prostu za daleko zabrnąłem, ratuj mnie. Zobaczcie, że mamy przykład Józefa, który uciekł. I to była podobna taka sytuacja, kiedy żona Potyfara wręcz rzuciła się na niego. Wiecie, no mógł powiedzieć, no już w takiej sytuacji to ja nie mam wyjścia. No już się dzieje, niech się dzieje, co chce. Ale on uciekł. On uciekł z tego miejsca. I jeszcze tutaj Dawid mógł coś zdziałać. I nie chciałbym, żebyście teraz pomyśleli, że to jest kazanie tylko i wyłącznie dla braci, tak? Bo taka sytuacja jest jednoznaczna, w zasadzie nie wymaga komentarza, nie. Wiecie, grzech nie ma płci i to jest do nas wszystkich, to jest do mnie, to jest dla każdego, który tutaj siedzi, dlatego że to jest o pożądliwości, a pożądliwość jest w każdym człowieku. Każdy z nas ma coś tam w sobie. A więc widzimy, że on posłał po tą kobietę i sprawa zakończyła się tak, jak tutaj Biblia pobożnie nam pisze, że obcował z nią. A więc wydarzyło się już coś, czego nie da się cofnąć, tak? Ale i z tego, z tej całej sytuacji, gdyby Dawid chciał, można byłoby tą sprawę załatwić, ale o wiele już trudniej niż wtedy, kiedy stał na balkonie. O wiele trudniej niż wtedy, kiedy posłał tylko po nią, żeby się coś tam o niej dowiedzieć. No sprawa tutaj, ja nie chciałbym się akurat na tym koncentrować, ale sprawa jest tutaj już o wiele bardziej skomplikowana, tak? I zobaczcie, co się dzieje. Dawid, kiedy wyszedł na balkon, to on wcale nie myślał o tym, że wyszedłem na balkon, o, jest tam kobieta nago, zabiję jej męża. Na pewno tak sobie nie pomyślał. Na pewno nie pomyślał, że zabije jej męża, a jeszcze i ze 4 czy 5 chłopów zginie przy okazji, to co tam, to nic się nie stanie. Na pewno tak nie pomyślał. Wiecie, konsekwencje grzechu są o wiele większe, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czasami myślimy, że to wszystko gdzieś pójdzie o tak sobie. Pójdzie w zapomnienie. Tak jak Dawid myślał, że to tak wyjdzie. Ale zobaczcie, że grzech upomina się o swoją zapłatę. Już nie Dawid posyła do niej, ale to ona posyła do niego i mówi, poczęłam. I teraz trzeba płacić za to, co się zrobiło. To już nie jest tak, że Uriasza nie ma w domu, ja byłam sama, coś się między nami wydarzyło i więcej się to nie zdarzy, wszystko będzie okej, wszyscy o tym zapomnimy po jakimś czasie. Nie. Ona posyła po niego i mówi, poczęłam. I teraz dopiero się zaczyna cała historia. I zobaczcie, że Dawid już nie idzie drogą w ogóle żadnego rozwiązania tej sprawy, ale myśli, jak to wszystko szybko przykryć. I no nie chciałbym jak gdyby trochę przedłużać, tak, bo trzeba było przeczytać całą tą historię, ale wiemy, że te niezałatwione sprawy, które tutaj są, to wszystko dzieje się później już lawinowo. Nad tym nie ma żadnej kontroli. Kiedy świętość spotyka się z bezbożnością, no to zobaczcie, tu dochodzi do wielkiego konfliktu. Dawid postanawia za wszelką cenę ukryć swój grzech. Posyła po Uriasza. Stara się go upić, jakoś wmanipulować w tą ciążę. Próbuje różnych innych sposobów. A kiedy to się nie udaje, postanawia go zabić. Swojego przyjaciela. Jednego z najlepszych swoich żołnierzy. Ufa mu do tego stopnia, że wyrok śmierci wręcza mu do jego własnych rąk. Bo wie, że Uriasz nie otworzy tego listu, bo jest takim wiernym i godnym zaufania człowiekiem, że ten list doniesie do Joaba. I przychodzi posłaniec, on mówi do Dawida, słuchaj, zginęło wielu ludzi pod ramą amonicką. Wielu poległo, bo stała się i taka sytuacja. I poległ też twój najwierniejszy przyjaciel, dobry żołnierz Uriasz Hetejczyk. I Dawid myślał, że odetchnął, że sprawa została w jakiś sposób zatuszowana, że to już jest koniec całej tej skomplikowanej historii i że więcej już nic takiego nie zrobi i będzie już przykładnym królem. Ale w dalszym ciągu nie zapłacił za to, co zrobił. I dalsza historia, to już znamy, to kiedy przychodzi prorok, kiedy cała ta historia się dzieje. I to, co chciałem dzisiaj nam przekazać, to właśnie to, że kiedy jesteśmy w miejscu, w którym Bóg nie chce, żebyśmy byli, zazwyczaj dzieją się takie właśnie historie, które mają czasem bardzo przykre konsekwencje. Jakieś długofalowe. Coś dzieje się, coś, czego byśmy nie chcieli w naszym życiu. I później ludzie mówią, i przytrafiło mi się. No cóż ja poradzę, i przytrafiło mi się. Ale Bóg daje z każdego momentu wyjście. Zawsze możesz przyjść do Niego. Musisz tylko powiedzieć stop, dość, dalej nie brnę w tym. I zwrócić się do Niego, a Bóg jest wierny, dobry i sprawiedliwy i wierzę, że On wyciąga nas właśnie z takich momentów, z takiego uwikłania, z czegoś takiego, gdzie my już nie widzimy żadnej możliwości jakby wyjścia, tak? Tak jak Dawid nie, już poza morderstwem on nie widział już innej możliwości rozwiązania tej sytuacji. Ale Bóg ma dla każdego z nas wyjście z najbardziej trudnej sytuacji. I myślę, że to jest takie coś, co ja odebrałem z tego fragmentu i czym chciałem się z wami dzisiaj podzielić.
Bracia i siostry, zanim będziemy słuchali Słowa Bożego, za chwilę będzie usługiwał Leszek. Chciałbym kilka tylko myśli przekazać. My żyjemy w takich czasach, gdzie widzimy naprawdę moralny upadek człowieka. Jest tak wielki współczynnik rozwodów, jak nigdy dotąd. I to, do czego lud Boży jest powołany, bracia i siostry, to do walki. Do walki Bóg nas powołał, abyśmy toczyli bój. My czytamy o tym niemal w każdej księdze Nowego Testamentu, że Bóg powołuje nas do walki. Więc bracia i siostry, kiedy zaczęły się tak naprawdę te problemy w Dawidowi? Kiedy one się rozpoczęły? W momencie, kiedy miał pojechać na wojnę, kiedy miał pojechać właśnie po to, aby walczyć, tak jak powinno się to uczynić, tak jak powinien to zrobić, on pozostał w domu, zaniechał walki. Więc bracia i siostry, można mieć tą świętą, czystą szatę i można zasypiać. Można zasnąć, można zaniechać walki, można zaniedbać modlitwę, można zaniedbać Boże Słowo, czytanie Bożego Słowa. A przecież w Psalmie 119 jest powiedziane, jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje. Nie tylko młodzieniec, to jest Boże Słowo, bracia i siostry, dla każdego z nas. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje. I odpowiedź, gdy przestrzegać będzie słów Twoich, z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Bracia i siostry, w sercu swoim, nie w umyśle, ale w sercu swoim. Ja pamiętam, rozmawiałem niedawno z bratem Szymonem Matusiakiem, on opowiadał świadectwo pewnego człowieka, który był gdzieś tam liderem wśród świadków Jehowy i ten człowiek był taki trochę nietypowy, ponieważ miał zamiłowanie do słowa, bardzo lubiał czytać dużo słowa i czytał to słowo nieustannie, a potem kupił sobie jakieś takie kasety czy jakieś takie nagrania i po prostu słuchał nieustannie Bożego Słowa i tak napełniał się tym Słowem Bożym, bracia i siostry, że samo słuchanie Słowa Bożego sprawiło to, że on przyszedł do Pana Jezusa, do poznania wiary, Duch Święty otworzył jego oczy. A więc, bracia i siostry, jakże ważne jest, aby być pełnym Słowa Bożego. Nie możemy powiedzieć, że człowiek jest pełen Ducha Świętego, kiedy nie jest pełen Słowa Bożego. To jest coś nie tak. Jeśli nie czytamy Biblii, jeśli nie kochamy tego Słowa, jeśli nie czytamy go, to po prostu ta duchowość, jakie ma znaczenie? Jakieś, powiedzmy, duchowe zabawki. Gdzieś tam ktoś powiedział, och, jak ja czuję, jak Duch Święty działa, tak jakby mnie ktoś głaskał po plecach. No i co z tego, że Duch Święty tak działa? To nie o to chodzi, bracia i siostry. To nie po to Pan przyszedł, ale Bóg nas chce zachować, Bóg nas chce prowadzić, abyśmy żyli naprawdę w bojaźni Chrystusowej. I to jest powiedziane, w sercu moim przechowuję słowo Twoje. A więc Bóg powołał nas do walki, byśmy toczyli ten bój wiary, o którym Biblia mówi, abyśmy nie zaniedbywali, a Biblia uczy nas, że jeżeli walczymy, bracia i siostry, to Bóg będzie nas prowadził do zwycięstw. Od tego momentu Dawid nie popełnił już żadnych takich przekroczeń. My wiemy, on pokutował i kiedy jest podsumowane jego cała służba, całe jego życie, to tam jest powiedziane, że wypełnił całkowicie wolę Bożą, prócz właśnie tej historii z Betrzebą. Więc ta jedna rzecz, bracia i siostry, wpływała trochę na jego życie, miała konsekwencje bardzo poważne, Ale wiemy, że Dawid więcej do tego nie wrócił. Więcej nie wrócił. I kiedy prowadził wojska Pana, to my czytamy, że nie przegrał już ani jednej walki. Był tam, gdzie powinien być. Walczył. Miecz stał się jego jakby normą w jego życiu. Był rycerzem, był walecznym rycerzem. Prowadził wojnę Pana. I do tego Bóg nas powołuje, bracia i siostry, abyśmy nie składali naszego duchowego orężu, którym jest modlitwa, którym jest czytanie Bożego Słowa, jest post. To jest czytanie Biblii, napełnianie się Słowem, modlitwa według woli Bożej. Człowiek nigdy nie zrozumie woli Bożej, jeżeli nie będzie napełniał się Słowem, jeżeli nie będzie czytał Słowa Bożego. Nie będziemy mogli rozumieć myśli Bożych i dróg Bożych. Więc to jest bardzo ważne słowo, nie tylko dla braci, ale dla każdego z nas. Dla każdego z nas, abyśmy brali to słowo do serca. Niech Bóg błogosławi.
Chciałbym podzielić się z Ewangelii Marka. Otwórzmy 10 rozdział Ewangelii Marka. I od 32 wersetu przeczytam do 45. Czyli 10 rozdział Ewangelii Marka i od 32 wersetu. A byli w drodze idąc do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi i zdumiewali się, a ci, co szli za Nim, bali się. I znowu wziął z sobą 12 i począł im mówić o tym, co go miało spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. I osądzą go na śmierć, wydadzą poganom. I będą go wyśmiewać i pluć na niego, i ubiczują go i zabiją. Lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. I przystąpili do niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co cię prosimy, o co cię prosić będziemy. On rzekł do nich: co chcecie, abym wam uczynił? Oni mu rzekli: spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy. A Jezus im powiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem chrzczony? Odpowiedzieli mu: możemy. Wtedy Jezus rzekł im: kielich, który ja piję, pić będziecie. I chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. Gdy to usłyszało 10, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł do nich: wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Fragment ten pokazuje, jak ogromna różnica jest pomiędzy człowiekiem w naturalnym stanie, człowiekiem skażonym właśnie grzechem i pożądliwością, a naturą Pana Jezusa Chrystusa, do której On nas ma doprowadzić, bo Pan Jezus się tego podjął, że oczyści nas od każdego grzechu i przekształci na swój obraz. I ten fragment pokazuje, mówię to, że jest jak przepaść pomiędzy tym, kim jesteśmy, a tym, kim jest Chrystus. I słyszeliśmy przed chwilą historię Dawida, ten jego upadek. I to nam naprawdę uzmysławia. I ten fragment też pokazuje na podstawie Jakuba i Jana, że my jesteśmy ludźmi pełnymi grzechu, pełnymi pożądliwości. Że nawet taki mąż Boży jak Dawid, jeśli nie czuwał, jeśli nie zajmował się tym, czy do czego Bóg go powołał, grzech natychmiast opanowywał jego życie. Tacy jesteśmy. My tacy jesteśmy naprawdę. A Jezus chce, żebyśmy byli jak On. I kiedy tutaj czytamy ten fragment, jest to moment, kiedy Pan Jezus idzie do Jerozolimy. I tutaj jest napisane, że niektórzy zdumiewali się, a ci, co szli za Nim, tu chodzi o uczniów, dosłownie towarzyszący Mu, bali się. Ci, którzy patrzyli na Jezusa, zdumiewali się. Przedtem ci ludzie zdumiewali się, kiedy widzieli Jezusa, jak dokonywał cudów. Zdumiewali się, kiedy widzieli moc Bożą. Zdumiewali się, kiedy On uzdrawiał choroby i wypędzał demony, bo czegoś takiego nie widzieli. W końcu zobaczyli człowieka naprawdę namaszczonego przez Ducha Świętego. Człowieka, który miał moc Bożą i byli pełni zdumienia. Ale teraz jeszcze bardziej się zdumieli. Ten mąż Boży, ten, z którym był Bóg, i oni nie mieli wątpliwości, że Bóg przez niego działał, oni wiedzą, że ten człowiek idzie na śmierć. Oni wiedzieli, że tam w Jerozolimie go nienawidzą. Oni wiedzieli, bo to było powszechnie już wiadome, że faryzeusze postanowili po prostu go zabić. Zabić. I człowiek ze świata, nawet człowiek taki przybliżony, nie rozumie serca Jezusa. Nie rozumie motywacji, nie rozumie tego, co kieruje Jezusem i Jego życiem. Nie rozumie tego, co Jezus później mówi, że Jezus nie przyszedł, że On, Syn Człowieczy, nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i oddać swe życie. I oni zdumiewali się, że ten człowiek idzie na śmierć, a ci, którzy Mu towarzyszyli, ci, którzy byli uczniami, bali się. Bali się, bo tamci mogli biernie po prostu przyglądać się, co się stanie. Ale uczniowie poszli za Jezusem, uczniowie powierzyli Mu swoje życie. Uczniowie przestraszyli się, kiedy Jezus mówił takie rzeczy, że idzie umrzeć, idzie zostać wydany poganom. To my się od razu, a co z nami będzie? Jeśli On zostanie zabity, to może i my. Jeśli On zostanie ubiczowany, czy tam będą go torturować, to może i my. I to pokazuje właśnie, ile Pan ma roboty z nami, ile Pan musi w nas zmienić tego myślenia, żebyśmy zrozumieli myślenie Boga i żebyśmy zrozumieli charakter Jezusa i byli tego samego charakteru, byli Ducha Chrystusowego. Bo pamiętajmy, to są dwie różne rzeczy. Nawet jeśli ja jestem pewien, że zostałem zrodzony z Ducha, to wcale nie znaczy, że ja postępuję w Duchu Chrystusowym. Pamiętajmy list do Koryntian, który chyba jest najlepszym tego przykładem, jaka może być dysproporcja w człowieku wierzącym. Bo sam Paweł mówi do Koryntian, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą? Czy nie wiecie? On wiedział, że są, że oni są zrodzeni z Ducha, że Duch Święty mieszka w nich, że zostali ochrzczeni w ciało przez Ducha. Ale popatrzmy, ile przykładów podaje właśnie takiej cielesności, dziecinnego postępowania, grzesznego wręcz postępowania. To, co dzisiaj słyszeliśmy, tego w nas są całe pokłady, z którymi Pan musi się rozprawić, żebym ja był Ducha Chrystusowego, naprawdę, że nie tylko, żeby było tak, że Duch we mnie mieszka, ale żeby to objawiało się w moim postępowaniu, w moim życiu. I tutaj mamy właśnie taki przykład, kiedy Pan Jezus idzie i mówi im, że idzie do Jerozolimy umrzeć. I właśnie to jest to miejsce, tak jak Jarek mówił, być w miejscu, o którym ja wiem, że Bóg chce, żebym ja był. I to jest to miejsce. Jezus wiedział, że to jest to miejsce, do którego On ma pójść. On wiedział, co ma się stać, doskonale wiedział, co z Nim zrobią. Ale wiedział, że to jest miejsce, gdzie On ma być i był gotowy to wykonać. Bez względu na koszt, który miał ponieść. I ciekawa właśnie jest teraz reakcja Jakuba i Jana, dwóch braci. Słysząc to, oni, a Ewangelia Mateusza też mówi o tym, że matka razem z nimi była, przychodzą do Jezusa i proszą: Panie, spełnił naszą prośbę. Jaką prośbę? Chcemy być po lewicy i po prawicy Twojej wieczności. Popatrzmy, z czym Pan musi w nas się rozprawić. Ile egoizmu, ile szukania, co dla mnie będzie dobre, co ja mogę dla siebie zagarnąć. Jak to jest sprzeczne z tym, co Pan mówi, że On nie przyszedł, aby Mu służono. On przyszedł, aby służyć i oddać swoje życie. A tutaj mamy ten przykład właśnie, tego, co w nas siedzi, że my jesteśmy egoistami. My szukamy, i ci bracia to pokazują w doskonały sposób, szukamy tego, co dla nas byłoby najlepsze. Szukamy drogi na skróty. A pomimo tego, że wiecie, w Ewangelii Marka poprzednio Pan już o tym im mówił, bo w 9 rozdziale, jak mamy od 30 wersetu przeczytam, jest napisane tak: i wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę, a nie chciał, aby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. I zabiją go, ale zabity po 3 dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu zapytał ich: o czym to rozprawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. I usiadłszy, przywołał 12 i rzekł im: jeśli kto chce być pierwszy, niechaj się stanie ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Czyli widzimy, że to nie jest pierwszy raz, kiedy ten problem powstał, że oni poprzednio już mówili na ten temat, kiedy Jezus mówił, że On idzie umrzeć, oni rozmawiali, sprzeczali się między sobą, kto z nich jest największy. I Pan Jezus im mówił: chcesz być największy, stań się sługą wszystkich. Taka jest droga. Ale tutaj ten przykład pokazuje, jak trudno te prawdy do nas docierają, dlatego że właśnie jesteśmy upadłymi ludźmi. Dlatego że jest dużo w nas tej pożądliwości, egoizmu. I ci bracia znowu chcieli wykorzystać sytuację tę. I Pan Jezus im mówi, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję? Albo być ochrzczeni tym chrztem, który ja jestem chrzczony? Czy możecie pić kielich, który ja piję? Pamiętamy ogród Getsemane. Czym jest kielich? Czym jest kielich? Kielich, Pan Jezus ma na myśli, kielich to jest wola Boża, którą Bóg ma dla mnie, którą ja przyjmuję, pomimo że w tym kielichu może być męczeństwo, może być cierpienie, może być śmierć. Pan Jezus o tym mówi, bo pamiętamy w ogrodzie Getsemane, kiedy modlił się, to modlił się: Ojcze, jeśli można, oddal ten kielich ode mnie, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Na tym polega kielich. Na tym polega kielich, że Jezus nas tego uczy. Czy ja jestem gotowy pić kielich, który Ojciec mi daje? Ojciec mi daje. Jest inna scena w 18 rozdziale Ewangelii Jana opisana, która właśnie pokazuje, że Piotr jeszcze dalej nie rozumiał tego, co Jezus czyni. Kiedy przyszli aresztować Jezusa, Piotr wydobywa miecz, odcina ucho słudze arcykapłana Malchusowi. A Pan Jezus mówi do niego: schowaj miecz. Czy nie mam pić kielicha, który Ojciec mi daje? Który Ojciec mi daje? Na tym polega kielich. To jest wola Boża, którą Bóg ma dla mnie. Czy ja jestem gotowy wypełniać wolę Bożą? Czy jestem gotowy pić kielich, który Bóg ma dla mnie? Bo to jest Duch Chrystusowy. Na tym polega właśnie Duch Chrystusa, że jestem gotowy, i Pan wiele musi nas przerabiać właśnie, żebyśmy byli gotowi mówić Panu: Panie, cokolwiek dasz, ja na to się zgadzam. I wiecie, akurat kiedyś o tym mówiłem już, ale chciałbym przypomnieć, bo akurat czytam Ewangelię Mateusza. I tam jest piękny przykład Józefa, człowieka, o którym rzadko się mówi, ale on dla nas jest wspaniałym przykładem. Właśnie człowieka, który Bóg krzyżował mu plany, a on zgadzał się z tym i wykonywał to, co Bóg mu mówił. I przeczytam po prostu z Ewangelii Mateusza 1 rozdział, kiedy jest mowa o narodzeniu Chrystusa, kiedy anioł zapowiada. I żeby po prostu zrozumieć, przeczytam ten fragment. 1 rozdział, 18 werset. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawy, nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. I 24 werset. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Zauważmy pierwsza rzecz. Józef chce ożenić się z Marią. Oto dowiaduje się, że otrzyma żonę już brzemienną. Żonę w ciąży. I chce ją opuścić. Ale anioł mu mówi, że to jest od Ducha Świętego, to jest od Boga. I popatrzmy, i on się zgadza. On zgadza się z wolą Bożą. On przyjmuje i ma żonę, z którą nie może obcować. Aż ta powije i pewnie dłużej. Popatrzmy. Bo to jest, słuchajcie, bo to jest podstawowa rzecz. To są momenty, tak jak czasami mówię, kiedy sprawdza się moja wiara, moje posłuszeństwo i miłość do Boga. Nie wtedy, kiedy ja modlę się o coś, o co ja chcę i Bóg łaskawie wysłuchuje i chwała Bogu. To nie wtedy moja wiara się sprawdza. Moja wiara wtedy się sprawdza, kiedy ja czegoś chcę, ale Bóg czegoś innego chce. I krzyżuje moje plany. I ja się zgadzam z tym. To wtedy moja wiara jest prawdziwą wiarą. To wtedy moje posłuszeństwo jest prawdziwym posłuszeństwem. I wtedy moja miłość do Boga się okazuje. I dalej czytamy, popatrzmy, 13 werset 2 rozdziału. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. Zauważmy te słowa. Wstał więc. Znowu Bóg krzyżuje mu plany. Czy sądzimy, że Józef z Marią chcieli w Egipcie uciekać do obcego kraju? Z pewnością nie. Ale Bóg mu pokazuje, co ma uczynić. I Józef się zgadza. Józef się zgadza i idzie. Jest napisane, wstał więc. I 19 werset. A gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: wstań więc, wstań, weź dziecię oraz matkę jego, idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Ale gdy usłyszał, że Archelaus, król w Judei, po ojcu swoim Herodzie, bał się tam iść, ostrzeżony jednak we śnie, udał się w stronę Galilei. Zauważmy te trzy wersety. Wziął Marię. Wstał, poszedł do Egiptu. Kiedy anioł mu powiedział wróć, wrócił. To jest właśnie, pokazuje człowieka, który jest gotowy wypełniać wolę Bożą. Tak jak to przypomina ten werset o Abrahamie, kiedy Bóg kazał mu złożyć Izaaka. Powiedział, złóż swego syna jedynego, którego miłujesz. I tam jest napisane w 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, Wstał tedy Abraham, osiodłał osła, narąbał drzewa, wziął sługi, wziął Izaaka. To pokazuje tę gotowość wykonania woli Bożej, która często trudna jest dla mnie, tak jak tutaj. Trudna. I to jest ten wspaniały przykład właśnie tego, co Jezus nazywa kielichem dla siebie. Bo to, że On miał umrzeć w Jerozolimie, to był kielich, który on miał wypić, który dostawał od Ojca. Druga rzecz, to przy okazji zauważmy, że rzeczywiście Bóg przemawia przez sny. Bóg przemawia przez sny, to może to jest tak a propos tego, co dzisiaj słyszeliśmy, ale Słowo Boże nam mówi, proroctw nie lekceważmy. Proroctw nie lekceważmy. Pan przemawiał przez sen do Józefa. Dzisiaj usłyszeliśmy sen i wierzymy, że ten sen jest od Pana i Pan ma coś nam do przekazania. Pan, który zna nasze serca. Pan, który widzi, w jakim stanie są nasze serca. I nigdy takiego słowa nie możemy lekceważyć. Ale każdy z nas, tak jak jesteśmy, musi zbadać swoje serce, na ile Pan do mnie mówi, bo może ja zasnąłem, może ja jestem w letargu, bo zdaję sobie sprawę, że to słowo i do mnie. To jest absolutnie do mnie, a przed Panem nic się nie ukryje. Pan używa snów, tak jak tutaj widzimy. I wracając do tego fragmentu, Pan Jezus mówi do nich właśnie: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, których ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, który ja jestem ochrzczony? I mówiąc te słowa: nie wiecie, o co prosicie, jak ja to rozumiem? No, jak to nie wiedzą, o co proszą? Oni proszą, żeby być po lewicy, po prawicy. Wiedzą, o co proszą, ale Jezus mówi: nie wiecie, o co prosicie. Dlaczego? Jak ja to rozumiem? Dlatego, że kiedy pomyślimy, a kto siądzie po prawicy i lewicy Jezusa? Kto siądzie? Jak sądzimy? Nie wiemy tego. Nie wiemy tego, ale możemy być tego pewni, że siądą ci, którzy byli najbardziej poświęceni Jezusowi. Siądą ci, którzy oddali całe swoje życie Jezusowi. Siądą ci, którzy najbardziej cierpieli dla Jezusa. Siądą ci, którzy dokonali biegu. Może tacy jak Paweł, a może Jan Chrzciciel, może Mojżesz. Możemy mieć swoje jakieś preferencje. Kogo my byśmy posadzili? Pan Jezus nie mówi, że nie będzie. Będzie. Pan Jezus mówi: zgotowane to zostało komuś. Ale Pan Jezus mówi: nie wiecie, wy chcecie miejsca po mojej prawicy. Ale czy chcecie życia? Czy chcecie życia takiego, które sprawi, że będziecie mogli siedzieć po mojej prawicy? Bo to jest pytanie. Pytanie jest takie: czy w kielichu, który Ojciec mi daje, może być cierpienie? Czy Bóg chce, żebym ja cierpiał? Czy może być wolą Bożą, żebym ja cierpiał? Ja jestem przekonany, że ci, którzy będą siedzieli po prawicy i lewicy, to być może ci, którzy najbardziej dla Pana cierpieli. I Pan Jezus na przykład o Pawle powiedział, kiedy wysyłał Ananiasza, mówi tak, żebyś szedł do niego: ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Ile musi wycierpieć dla imienia mego. A później sam Paweł w liście do Filipian na przykład mówi coś takiego: gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. I później mówi o tym, że On poniósł wszelkie szkody dla Chrystusa. A później mówi o tym: znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Paweł to rozumiał. Paweł to rozumiał, że cierpienie jest nieodłącznie związane z takim prawdziwym duchem chrześcijaństwa. Że to jest nieodłącznie związane z byciem uczniem Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus o tym mówi Jakubowi i Janowi, bo oni to później zrozumieli, to nie ma wątpliwości. Bo Pan Jezus mówi: kielich, który ja piję, pić będziecie. I chrztem, którym ja jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Kielich będziecie ten pili. I wiemy, co się stało z Jakubem. Co się stało z Jakubem? Był jednym z pierwszych męczenników. Herod go skazał na śmierć i został ścięty. Nie pierwszy. Pierwszy był Szczepan, później inni byli skazywani na śmierć. Jakub był jednym z pierwszych. Herod go ściął. Przy okazji taka, bo może to jest poboczna myśl, ale przy okazji to taka informacja porządkująca, bo my nie zdajemy sobie z tego sprawy często, że Herodów było wielu w Nowym Testamencie. 5 Herodów występuje w Nowym Testamencie. To tak gwoli informacji, żebyśmy sobie tam trochę to porządkowali. Czytaliśmy za Józefa o Herodzie Wielkim. Później, po śmierci Heroda Wielkiego, czytaliśmy Archelaus, który jest wymieniony tylko w Mateuszu. On objął tron, ale on krótko panował. Krótko panował za czasów, kiedy Jan Chrzciciel wystąpił i ten, który skazał Jana Chrzciciela na śmierć, a później Pana Jezusa oddał właściwie na śmierć, to był kolejny brat Archelausa z kolei, kolejny syn Heroda Wielkiego, ale z tego samego małżeństwa, bo Herod miał już 10 żon. Tych synów to tam jest mnóstwo. To był Herod Antypas. Herod Antypas. Ale on został wygnany przez cesarza Kaligulę, między innymi przez tego Heroda, który występuje właśnie w Dziejach Apostolskich, bo z kolei w Dziejach Apostolskich już nie ma Antypasa. Ten, który w 12 rozdziale, którego robactwo zjadło, to jest Herod Agrypa I z innej żony. To już nie jest, to Antypas był stryjem jego, de facto to on nawet spiskował przeciwko niemu i Antypas przez niego stracił. Także to niezła rodzinka była, notabene, morderców, tyranów i tak dalej. I w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich ten, który skazał Jana na śmierć, to jest Herod Agrypa I. I on umarł. Bóg go pokarał. A później po nim, ten, który 25, 26 rozdział, Agrypa to jest jego syn. To tak przy okazji zachęcam, można, żeby sobie porządkować, można tam poczytać więcej, żeby rozróżniać tych Herodów, chociaż charakter oni mieli podły wszyscy po kolei. Jakaś dziwna taka rodzina tyranów, morderców. Od Heroda Wielkiego, przez synów, przez wnuków, oni właściwie to samo robili cały czas. Ale w każdym bądź razie Pan Jezus zapowiada Jakubowi, kielich, który ja pić będę, pić będziecie. Chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. I tak się stało. Tak się stało, że Jakub był jednym z tych pierwszych męczenników. Wiemy, że Jan też cierpiał prześladowanie. Kiedy czytamy objawienie, tam jest napisane, że z powodu prześladowania był zesłany na wyspę Patmos. I zdajemy sobie sprawę, że wielu musiało oddać życie za swoją wiarę, za to, że byli wierni Panu Jezusowi. I Pan Jezus o tym mówi. Pan Jezus mówi o tym duchu, który w nim był. I Pan Jezus później mówi, 42 werset, Jezus przywoławszy ich, rzekł do nich, wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie, lecz nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Tak Jezus uczy Jana i Jakuba, którzy chcieli najlepszych miejsc. I Pan Jezus uczy, chcecie najlepszych miejsc? Musicie stać się sługą wszystkich. Bo i nie ja też nie przyszedłem, żeby mi służono. Ja przyszedłem, żeby służyć i oddać swoje życie za wielu. I taki jest prawdziwy duch chrześcijaństwa. Taki jest prawdziwy duch Chrystusowy, do którego Pan Jezus nas zachęca, żebyśmy przejawiali tego ducha. Przejawiali, żebyśmy byli takiego ducha, jak On był. Kiedy nawet Piotr uczy starszych. Uczy starszych paście trzodę pańską. Nie dla zysku, nie z przymusu, ale jako wzór. To, co słyszeliśmy dzisiaj z listu do Tymoteusza. Wzór jaki? Wiary, miłości, postępowania, czystości? Aby pokazywać, tak jak Pan Jezus pokazywał, kim, tak jak pokazywał na przykład umywając nogi uczniów, zniżając się całkowicie i mówiąc, to, co ja wam uczyniłem, wyczyńcie między sobą. Bo taki jest duch właśnie Chrystusowy. I to jest, bracia i siostry, my potrzebujemy takiego ducha. Potrzebujemy ducha służby. Potrzebujemy ducha, gdzie będziemy oddawać swoje życie za siebie nawzajem. I Pan wie, że chce nas pobudzać do czegoś takiego. Właśnie nie, tak jak słyszeliśmy, żeby nie spać, żeby nie być zadowolonym, że jestem zbawiony, że idę do nieba, że wierzę, jak Pan przyjdzie, to mnie zabierze. Bo Pan chce nas przekształcać, a bardzo łatwo właśnie wpaść w letarg. I chciałem podać taki przykład. Przykład, bo byliśmy teraz na wyjeździe, byliśmy między innymi w Wiśle, w Ustroniu, tam byliśmy w księgarni Jack, jak ona kupiła małą książeczkę Johna Lake'a. Taka niewielka. John Lake to był taki mąż Boży. Po polsku to takie są wyjątki. Ale akurat no, mam taki przywilej, znam angielski Johna Lake'a, a ja mam wszystkie kazania praktycznie. 1000 stron kobyła, taka wielka książka i ponieważ tą książkę zobaczyłem, to sobie, myślę sobie, przypomnę sobie pewne rzeczy. I pierwsze kazanie, na które trafiłem, John, jeszcze żeby powiedzieć coś, John Lake był mężem Bożym, który żył urodził się w Kanadzie, żył później w Stanach, koniec XIX wieku, początek XX wieku. I on jako człowiek wierzący był biznesmenem, w nieruchomościach robił, doszedł do dużego majątku. Ale później Bóg namaścił go Duchem Świętym w potężny sposób, w niesamowity sposób. I powołał go do służby. On rozdał cały swój majątek i nie zostało mu ani grosza. Wszystko oddał. I zajął się służbą i wierzył, że jeśli Bóg powołał go do służby, to on będzie pełnił służbę tak jak Hudson Taylor, tak jak George Miller, że Bóg zapewni środki. I przez pewien czas w Stanach Zjednoczonych, a później Bóg powołał go do południowej Afryki. I była taka sytuacja, on nie miał ani grosza, żeby tam pojechać. Miał 7 dzieci. Modlił się. Miało to kosztować $2000 i dostaje 4 czeki na $500 od człowieka kompletnie nieznajomego z Kalifornii, któremu Bóg powiedział, że ma wysłać te pieniądze. Płynie płynie dzięki tym pieniądzom do Afryki Południowej, ma schodzić ze statku, ale najpierw jest urząd imigracyjny. Urząd imigracyjny wymaga wpłacenia tak jakby depozytu, opłaty $125. On nie ma pieniędzy. Podchodzi do niego człowiek i daje mu czek na $200. I mówi, że odebrał to, że ma dać mu taką sumę na jego pracę. On daje to do urzędu imigracyjnego. Wychodzą na ląd, a tam spotyka ich misjonarz amerykański, który mówi, modlił się zeszłej nocy i Bóg powiedział mu, że tym statkiem, ma wyjść na ten statek, bo tym statkiem przyjedzie 9 osób, 2 osoby dorosłe i 7 dzieci. I on ma ich zabrać do swojego domu i dać im dom. Popatrzcie, cud za cudem, cud za cudem. Co nie, że nie ma wątpliwości, jak Bóg działa, ale... Do czego zmierzam? To pierwsze kazanie, które nazywa się trumpet call po angielsku, czyli dosłownie sygnał trąbki, a to jest po prostu wezwanie do działania. I on opisuje taką sytuację. Kiedy tam prowadzili pracę w południowej Afryce, pieniędzy było coraz mniej. Popatrzmy, Bóg w cudowny sposób dostarczał mu pieniądze, ale Bóg może sprawić, że my przejdziemy przez próby, przez trudności. Bóg panuje nad wszystkim. I mówi, mieli 125 misjonarzy w polu, gdzieś na różnych misjach. Mówi, pod koniec miesiąca nie był w stanie $10 im wysłać, każdemu z nich. Później nawet $2 nie był w stanie wysłać. Bo pieniędzy było bardzo mało. Więc postanowili, mówi, że no, muszą powiedzieć, jaka jest sytuacja do tych misjonarzy, więc postanowili zrobić konferencję. I niektórzy z tych, którzy w Johannesburgu mieszkali, w tej kwaterze głównej, w centrali, sprzedawali swoje ubrania, sprzedawali meble, inne rzeczy niepotrzebne, żeby zapewnić pieniądze, żeby ci wszyscy misjonarze mogli przyjechać. I oni przyjechali, kiedyś chyba mówiłem już o tym, ale to jest niesamowity przykład. Dlatego, że w tym kazaniu Lake mówi tak. Podam wam powód, dla którego Bóg wylał Ducha Świętego na ten kraj. To był rok 1908. W większy sposób niż w innych krajach, bo tak było wtedy. że Bóg w niesamowity sposób wylał Ducha Świętego na tę pracę. I oni przybyli na tę konferencję, Lejk przedstawił sytuację, a oni powiedzieli, wiesz co, chcemy zostać chwilę sami. I Lejk mówi, poszedł na kawę. Oni zostali tam sami, ci misjonarze, i on wrócił. Kiedy wrócił, to mówi, zobaczył, że stoliki są ustawione i był chleb i wino. I ci misjonarze powiedzieli, chcemy, żebyś poprowadził wieczerzę pańską. I powiedzieli, przepraszam, powiedzieli tak, podjęliśmy decyzję, wracamy. Wracamy do naszych miejsc. To, co dzisiaj słyszeliśmy. Idziemy na wojnę. Wracamy. Idziemy walczyć. I mówią tak. Wracamy, choćbyśmy mieli głodować. Wracamy, choćby nasze żony umarły. Wracamy, choćby nasze dzieci umarły. Wracamy, choćbyśmy my umarli. Jedyna prośba, jak umrzemy, przyjedź i pochowaj nas. I Lejk pisze, i w następnym roku pochował 12 z nich i 16 osób, żon i dzieci. Pochował ludzi, gdzie on pisze, że gdyby mieli takie podstawowe środki, które biały człowiek potrzebuje, prawdopodobnie by przeżyli. Ale nie przeżyli. Pochował ich. Ale pisze w tym kazaniu, ale to dlatego Bóg wylał Ducha Świętego na ich pracę i na ten kraj w większy sposób niż gdziekolwiek indziej. Bo mówi, bo taka jest droga. Bo taka jest droga, żeby Bóg działał. Bo kiedy sprawował wieczerzę i mówił o tym słowie, kiedy Jezus mówi, dawał kielich uczniom i mówił, pijcie z niego wszyscy. To on mówił, że o tym innym znaczeniu. Bo my pijemy, ciesząc się, że w krwi Pana Jezusa mamy przebaczenie grzechów. Ale Lejk mówił, że jest też w tym inna prawda ukryta. Że my mamy być uczestnikami kielicha Jezusa Chrystusa w sensie takim bycia gotowym na śmierć. Że mamy pić z Jego śmierci. Mamy umierać dla siebie, aby wykonywać wolę Bożą. Że to też jest prawda ukryta w tym. I to jest niesamowity przykład, bracia i siostry. Niesamowity przykład, kiedy, no przepraszam, że tak może trochę mnie ścisnęło za gardło, ale ciężko się mówi, bo wiecie, mówimy o braciach i siostrach, którzy wylali swoją krew. Umarli po prostu, nie licząc się z kosztem. Byli gotowi poświęcić wszystko dla Pana. I czasami mnie wstyd, bo możemy powiedzieć, to jest jakiś ekstremalny przykład. Ale bracia i siostry, to tym bardziej to powinno do nas przemawiać, że dziękować Panu, Pan nie wymaga aż tyle od nas, bo nie wiadomo, co by z nami było. Ale tym bardziej to powinno nas zachęcać. Jeśli Pan wymaga od nas prostych rzeczy, przyjdź na modlitwę, czytaj Biblię, służ w Kościele w prosty sposób. Nic wielkiego. To nie jest to, że my służąc, wykonując wolę Panu, będziemy musieli głodować i umrzeć. To są naprawdę, w porównaniu z tym przykładem, to są rzeczy nieduże, które Pan od nas wymaga. Nieduże. nie wymagające wielkiego wysiłku. Prawda? Także Pan nas zachęca do takiej gorliwości. A jeśli trudno nam, w rzeczach, wiecie, w Jeremiasza jest taki werset. Jeżeli gdy biegłeś z pieszymi, zmęczyło cię to, jakże pójdziesz w zawody z rumakami? Jeszcze raz przeczytam. Jeżeli gdy biegłeś z pieszymi, zmęczyło cię to, jakże pójdziesz w zawody z rumakami? Jeśli męczą mnie proste rzeczy, które Pan ode mnie wymaga, bo naprawdę to nie są jakieś wielkie wymagania do to, co my mamy robić, żeby służyć Panu. To ten werset mówi, to co będzie, jeśli przyjdą naprawdę trudne czasy, gdzie ja będę musiał krew przelać. Bo czytamy objawienie i my musimy to nasze dzieci też uczyć. Dziękujemy Bogu, że mamy wolność, że dużo nas nie kosztuje wiara chrześcijańska, że możemy swobodnie, de facto, poza tam drobnymi rzeczami, jakimiś tam może drobnymi prześladowaniami, ale możemy wyznawać swoją wiarę w sposób swobodny. Wiele nas to nie kosztuje. Ale przyjdą przecież czasy, jak 13 rozdział objawienia mówi, kiedy przyjdzie jedno zwierzę, smok da zwierzęciu władzę, później kolejne zwierzę, czyli fałszywy prorok, postawi posąg i kto się nie pokłoni, zostanie zabity. Tak słowo mówi, że tak będzie. Trzeba będzie krew przelać za swoją wiarę. O tym ten werset mówi, że jeśli ja się męczę, biegnąc z pieszymi, to jak ja stanę w zawody z rumakami, kiedy naprawdę trudno stanie się. I rzeczywiście to jest ważne słowo, żeby nie zasypiać, bo możemy, żeby nie wpaść w takie myślenie, bo możemy sobie myśleć, no nie, to czasy są odległe. Jakieś może gdzieś tam za 100, 200 może lat. Spróbuję to zilustrować. Pomyślmy jedną rzecz. Wyobraźmy sobie, jest rok 1935. Żyje sobie może w Polsce, może w Berlinie, może w Paryżu. Komu przyszło do głowy w roku 1935, że za 7-8 lat Europę opanują całkowicie moce ciemności? Że będzie mógł przyjść Niemiec i zabić mnie w domu bezkarnie. Albo na ulicy mnie zabić, albo wysłać do obozu koncentracyjnego i puścić z dymem. I wielu chrześcijan trafiło do obozów koncentracyjnych w tym czasie. Naprawdę wydarzenia polityczne mogą potoczyć się bardzo szybko. Sytuacja polityczna może zmienić się bardzo szybko. I przyjdą takie czasy, kiedy będzie naprawdę trudno. Dlatego Pan wzywa nas, żebyśmy rozumieli, jakie jest serce w Nim. Jakie jest serce w Nim, że On nie przyszedł, aby Mu służono. On przyszedł, żeby służyć i oddawać życie swoje. I do tego nas Słowo wzywa, do tego nas Pan wzywa, abyśmy byli ducha Chrystusowego, abyśmy byli właśnie takimi sługami w Kościele, abyśmy byli tymi, którzy są gotowi oddawać życie, abyśmy byli ludźmi, którzy są gorliwi, którzy są pełni żarliwości. Niech Pan błogosławi, niech nas pobudza. I bracia, zrozumcie, ja, broń Boże, nikogo nie napominam. Zdaję sobie sprawę, że tu jest wielu ludzi, którzy są o wiele bardziej gorliwi ode mnie. Ja potrzebuję tego. Ja potrzebuję pobudzania. Ja potrzebuję tej gorliwości, żarliwości. Ja potrzebuję, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, budzić się ze snu. Żeby nie wpaść w letarg, żeby nie zasypiać, żeby nie zadowalać się, że fajnie jest. Ale żeby być naprawdę tak jak Jezus, który idzie do Jerozolimy, który wie, że spotka go śmierć i spotka go cierpienie, ale on chce być w miejscu, które ojciec mu wyznaczył. On chce pić kielich, który ojciec mu daje. I pytanie jest do mnie, czy ja chcę tego samego? Czy ja dzisiaj rzeczywiście jestem gotów wykonywać wolę Bożą bez względu na to, jaka ona jest? Niech Pan dzisiaj daje nam ducha takiego. Niech Pan napełnia nas takim duchem, bo tak jak Lake powiedział, to jest droga do tego, żeby Duch Święty został naprawdę wylany. I to jest droga, wierzę, Taka jest droga do tego, co Pan Jezus mówił. Może nie po prawicy i po lewicy Jezusa, ale żeby mieć naprawdę chwałę w wieczności. Naprawdę chwałę. Tę koronę chwały, żeby otrzymać od Pana. Za służbę, za wierność, za gorliwość, za poświęcenie, za oddanie, za wypełnianie Jego woli. Niech Pan nas dzisiaj do tego zachęca.
Kiedy Leszek opowiadał tą historię Johna Lake'a, przypomniało mi się, kiedy byliśmy w Woli Piotrowej, Renatka opowiadała nam taką historię, w jaki sposób powstała pieśń "Postanowiłem iść za Jezusem, ten świat jest za mną, a krzyż przede mną". Taką pieśń śpiewamy. Zazwyczaj, kiedy są chrzty, często ta pieśń jest śpiewana. "Postanowiłem iść za Jezusem, nie wrócę już". Ta pieśń powstała, kiedy to szwedzcy misjonarze dotarli też gdzieś tam do Afryki, głosili Ewangelię, głosili Słowo i bardzo wrogo nastawieni ludzie, ludność tamtejsza, no, zaczęli ich zastraszać, prześladować i w pewnym momencie wódz jakiegoś tam plemienia wysłał swoich tam posłańców, by oznajmili, że jeżeli nie przestaniecie głosić Ewangelii, mówić o Jezusie, to ja zabiję twoje dzieci. I ten człowiek odpowiedział tym posłańcom, że właśnie takimi słowami: "Postanowiłem iść za Jezusem. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Nie wrócę już. Nie wrócę do tego miejsca". Taką odpowiedź dał. No i ten wódz, tak jak obiecał, tak zrobił. Po kolei te dzieci zabijał mu. I potem przyszedł i powiedział, że jeżeli nie przestanie głosić tej Ewangelii, zabije jego żonę. I on powiedział dokładnie to samo, że "postanowiłem iść za Jezusem. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną". Jego żona zginęła i na końcu on zginął. Zabili tego misjonarza również. Ale miało to taki niesamowity wpływ na tych ludzi. Duch Święty wykorzystał tę męczeńską śmierć w taki sposób, że ten wódz i wielu, wielu z nich nawrócili się. I właśnie autorem pieśni jest ten Afrykańczyk, ten wódz. On ułożył słowa, nie wiem kto melodię, ale słowa są właśnie przez tego wodza, który był kiedyś mordercą, kiedyś prześladowcą. Tak jak apostoł Paweł był tym, który wydawał ludzi na śmierć, a potem stał się gorliwym wyznawcą Chrystusa, naśladowcą Jezusa Chrystusa i rzecznikiem Królestwa Bożego. Więc bracia i siostry, chcielibyśmy powstać, aby podziękować Bogu za to, co mogliśmy dzisiaj otrzymać od Niego, otrzymać Jego Słowo.